Ja im tak mógł siedzieć i siedzieć, siadajcie. A oni na mnie przez nieśpiewanie wymuszają. Nie będziemy czytać tego tekstu o wieży Babel, bo go znamy. Niewielokrotnie mówię, że co im zebrało na korzenie trawy teraz? Trzeba ich wyciszyć.
Ja ich wyciszę.
Wyjdźcie. Poczekamy, aż będą wyciszeni. No, w związku z tym śpiewajmy. W związku z wieżą Babel wielokrotnie już mówiłem, że Jezus Chrystus w krzyżu pomieszał języki najpierw Izraelitom, a dzisiaj nam, jak zbawiać świat. Że On nie przyszedł walczyć z ludźmi, tylko o ludzi, z tym, który zawałszował pojęcie Boga, czyli z demonem. Wieża Babel to była świątynia na cześć naczelnego bóstwa w Babilonie i Żydzi z przerażeniem patrzyli na to bałwochwalstwo, na wieżę Babel z przerażeniem. Jacy oni są poganie. A w tej katechezie Duch Święty uprzedza, kiedy prawdziwy Bóg zejdzie na ten świat w Jezusie Chrystusie, w krzyżu, to okaże się, że Izrael jest wieżą Babel, świątynia jerozolimska jest wieżą Babel, że tu jest prawdziwe pogaństwo. Tam poganie, jak mówi Apokalipsa świętego Jana Apostoła w rozdziale 11, to są ludzie nieznający Boga. Nieznający Boga, w związku z tym ich odpowiedzialność jest mała, zredukowana. Żeby poganie się zbawił, to wystarczy, że w jego życiu zaistniały jakieś czyny dobre, prawe, szlachetne. One go już zbawiają. Bo to nie może być zanurzone w piekle. To dobro. Ta cząstka dobra sprawia, że się zbawia. Wielokrotnie Pan Jezus na ten temat w Marii Waltorcie mówił. Optymizm, gdy chodzi o zbawienie pogan. Natomiast ci, co otrzymali wiele, a myśmy otrzymali ogrom miłości Ojca, nie tylko dla siebie, ale dla świata mamy nieść piękno sądu ostatecznego nad światem, krzyżu, moc nowego życia, to my jesteśmy w kiepskiej sytuacji, jeżeli sobie urządzamy jakieś chrześcijaństwo na ćwierć gwizdka. Chcemy być ćwierć chirurgiem, ćwierć szewcem, ćwierć architektem, czegoś takiego Jezus nie przyjmuje. A niestety wystarczy, że pójdę do kościoła, zaliczę, nawet Pana Jezusa przyjmę w Komunii Świętej. A jak myślał po pogańsku, tak w dalszym ciągu myśli i działa po pogańsku. Nie niesie światu w sobie piękna miłości Ojca. Dlatego ja się tak wyzłaszczam na tych ochrzczonych, którzy mają piętno krzyża wyciśnięte. Bo gdyby byli poganami, to nie miałbym im za złe. Natomiast każdy ochrzczony ma nieść sąd z krzyża nad światem. W myślach, no, muszę powiedzieć, że tu czuję się zakłopotany, wy może nie, w słowach, może jako tako, no i w czynach. Ale sprawa jest poważna. Czyściec jest przede wszystkim dla nas, ponieważ tam poganin przyjdzie się, zachwyci miłością Ojca i powie mu poganin: Ojcze, nie wiedziałem o Tobie, że jesteś taki cudowny. No chodź, dziecko, chodź. Tam go w tej łaźni niebieskiej wymyją, no i pójdzie między aniołów. Natomiast jak przyjdzie ochrzczony z wyciśniętym znamieniem krzyża, krzyż nim rozbłyśnie i będziemy mieli ochotę się gdzieś tam schować, a nie bardzo będzie gdzie się schować. Tak. Wieża Babel to jest katecheza dla Izraelitów najpierw, że kiedy przyjdzie prawda o Ojcu, Bóg stanie się człowiekiem, objawi w krzyżu, jaki jest Bóg. Wtedy to właśnie Izraelici będą wieżą Babel. I każda z Ewangelii, która się kończy opisem męki pańskiej, mówi o śmierci Jezusa w krzyżu, mówi o tym pomieszaniu języków. I kto to jest prawdziwym poganinem? Kto jest prawdziwym poganinem? My w takim stopniu jesteśmy poganami, w jakim stopniu nie niesiemy światu tego sądu miłości, miłosierdzia z krzyża. W związku z tym to nie w Babilonie była wieża Babel. Wieża Babel była na Syjonie. Na Syjonie. Prawdziwa wieża Babel. To tak gwoli dopełnienia, by sobie uświadomić, dlaczego należy łączyć końcówkę każdej Ewangelii z wieżą Babel, jakie to jest słowo bardzo mocne. I przechodzimy do na tej planszy macie tak powiedziane, że że Jezus zmartwychwstały w swoich Ewangeliach, w czterech Ewangeliach najpierw wręcza klucz, by nie rozmyła się nam misja każdej z nich, a w przypadku Ewangelii Łukasza byśmy nie w mnogości tych tekstów świętych, natchnionych, nie przeoczyli sedna, to najpierw dał nam swój rodowód, że Jezus Chrystus odsyła nas do Adama i Ewy, do początków rodzaju ludzkiego, że to odesłanie dotyczy czterech obietnic, czterech Ewangelii. Dam wam cztery Ewangelie, które będą was wyprowadzać, mają was wyprowadzić z duchowego Babilonu. Ale też obietnice siedmiu darów Ducha Świętego, siedmiu księgach Starego Testamentu, otrzymanych i w niewoli już, i po niewoli. I teraz przejdziemy do tych ksiąg Starego Testamentu, poczynając od pierwszej i drugiej Księgi Kronik. Jak otworzymy pierwszą Księgę Kronik, czytamy Adam, że się zaczyna w środku Pisma Świętego od Adama. Jaki jest sens? No i arcynudne rodowody przez ileś tam stron. Niby to jest Słowo Boże do nas. Otóż i wreszcie rozwinięcie już dalej w rozdziale 17 obietnicy danej Dawidowi. Te obietnice za chwilę sobie przeczytamy, ale zamysł jest taki, żeby się zrealizowały obietnice czterech Ewangelii i ten hymn o nowym stworzeniu świata, to trzeba by ktoś powiedział na tę miłość Ojca Fiat, niech zejdzie, żeby się znalazła z rodu Dawida niewiasta, w której Bóg zbuduje prawdziwą świątynię dla prawdziwego Boga. I to jest powtórzenie obietnicy danej Dawidowi. Wcześniej ta obietnica była dana w drugiej księdze Samuela. Może jeszcze, Czesiek, pozwolisz mi tę karteczkę, żebym dokładne zamiary podał. Druga księga Samuela, rozdział 7 od wiersza 1 do 17 i później w pierwszej księdze Kronik, rozdział 17 od wiersza 1 do 14. Druga księga Samuela, rozdział 7, początek, i później pierwsza księga Kronik, rozdział 17. Jaka jest różnica między jednym a drugim opisem? Możesz już dać. Otóż w pierwszej księdze, w drugiej księdze Samuela, rozdział 7, Bóg, dając Dawidowi obietnicę, używa innego zaimka. Twój dom, twoje królestwo, twoja stolica. To, co ty, Dawidzie, dla mnie zrobisz. A w księdze Kronik, pierwszej księdze Kronik, jest inny zaimek. Ja, Bóg, tobie. To jest aluzja do faktu, że w pierwszej księdze Samuela naród wymógł na proroku Samuelu, by im ustanowił króla. Ponieważ chcemy być jak poganie. Jak poganie mieć swego króla i żeby ten król miał mocną armię, siłę i nas bronił. Przeraził się Samuel, przeprosił Boga, bo okazuje się, że fakt, iż w przymierzu na Synaju Bóg prawdziwy, który jako król pokonał bogów Egiptu, udowodnił, że są nicością, że za nim jest szatan. Izrael jest niezadowolony z takiego króla. Ma grzech niezadowolenia i nie umie żyć w przymierzu i przymierzem dla przymierza. I Bóg mówi do Samuela, daj im króla Saula. Jak wiecie, już pierwszy dość dużo plamę zrobił. Ale najlepszy z tych królów był Dawid. I Dawid po zdobyciu na Jebuzytach Jerozolimy postanowił uczcić Boga, który wywiązuje się ze swoich obietnic, dając im ziemię obietnicy. Postanowił uczcić w takim momencie, kiedy najpierw sobie zbudował pałac cedrowy. To drzewo wspaniale pachniało, niosło zdrowie. Tak. Naliści kiedyś po drzemce, po sieście, bo to w tamtym klimacie siesta była niezbędna. Wyszedł sobie na, jak to się mówi? na taras, no właśnie. Tak. I z przerażeniem stwierdził, że prawdziwy król mieszka w lichym namiocie, który wędrował przez pustynię. Tam arka, znak prawdziwego króla. I mówi, co ja najlepszego zrobiłem? Co ja najlepszego? Przecież to jemu powinienem wywalić taką świątynię, żeby człowiek nie mógł oka oderwać od tej świątyni. No intencja niby szlachetna. Woła proroka Natana, mój, słuchaj, straszna rzecz, popatrz na ten mój pałac i popatrz, gdzie prawdziwy król mieszka. Czyli Dawid naprawdę czuł się poddany prawdziwemu królowi, Bogu Jahwe. No i wtedy podjął decyzję, mówi, słuchaj, chciałbym zbudować taką świątynię, że hej. Oczywiście jeden z psalmów mówi, że postanowił nie spać w pałacu, tylko pod gołym niebem, kamień mając pod głową. Miał poczucie winy, skruchy. Natan się zachwycił. Zachwycił się. Ale nocą Bóg mówi, Natanie, idź do Dawida i sprostuj to wszystko. To nie Dawid. Mnie taka świątynia jest niepotrzebna, ponieważ ja stwarzając człowieka, już sobie zbudowałem świątynię, gdzie chcę być obecny jako król. Po to zawarłem przymierze na Synaju, dałem dekalog, dwie tablice dekalogu w przymierzu, że chcę wejść we wnętrze każdego człowieka, tam, gdzie ten człowiek cierpi, gubi się, nie wie, jest bezradny. Niepotrzebna mi świątynia. Ja jestem Bogiem żywym, ja jestem Bogiem osobowym, ja chcę w osobie, w moim dziecku mieszkać. Nie w murach. To mi bardzo nie leży. W człowieku. Przez miłość. I popatrz, dotąd byłem zadowolony. Przez 40 lat na pustyni. Ale ponieważ ty, Dawidzie, chciałeś mnie uczcić, miałeś dobrą intencję, to ja ci obiecuję, że z twego rodu przyjdzie prawdziwy Dawid. Oczywiście mój syn Jezus Chrystus, który z wnętrz ludzkich dla mnie zbuduje świątynię. I on wniesie moją miłość, miłość tego, który stworzył ten świat, we wnętrze ludzkie. Dramat pierwszej i drugiej księgi Samuela polega na tym, że wymogli tych, którzy by Boga prawdziwego reprezentowali widzialnie. I ci królowie z czasem tak przesłonili Boga Jahwe, że w zasadzie go postawili na równi przez przymierza z poganami. Siły oparcia szukali w poganach, czyli właściwie bożkach pogańskich. I przez ten zaimek, twój dom przez dom, rozumiało się ród, twoje królestwo, twoja stolica i tak dalej, że to, co ty dla mnie zrobisz i wy królowie, którzy będziecie reprezentować mnie, prawdziwego króla, z czasem będzie tak ułomne, tak liche, że pójdziecie do niewoli babilońskiej, wrócicie do ojczyzny Abrahama, skąd go wyprowadziłem. To, co człowiek może dla Boga zrobić, to tylko w końcu doprowadzi go do Babilonu. I raz Izraelici się przekonali przez niewolę babilońską, a później za czasów pełni obietnic Bożych. Dlatego też w niewoli babilońskiej w pierwszej i drugiej księdze Kronik jest powiedziane, że zmieniony jest zaimek Ja Bóg Tobie, Dawidzie, który pochodzisz przez spełnienie obietnic sobie danych przez Maryję i Jezusa, zbuduje wieczne, wieczne mieszkanie, niezniszczalne. Mój dom, moje królestwo, założę moją stolicę. Że tylko to, co Bóg dla człowieka czyni, tylko to jest trwałe, a nie to człowiek dla Boga. Dlatego szatan kusi nas poprzez to, byśmy w punkcie wyjścia, w modlitwie, w codzienności zaczynali od tego, ja dla Boga, o ja dzisiaj dla Boga to i to. A Bóg mówi, wszystko zaczynaj w swoim życiu, co ja dla Ciebie, co Ojciec Niebieski w Jezusie, w Maryi dla Ciebie. I odpoczywaj w tym, serio do końca to potraktuj. Potężna katecheza, która prowadzi przez wiele ksiąg, księga, pierwsza księga Kronik nawiązuje do Adama, że Adam i te wszystkie narody, całe stulecia, to wszystko czekało na jedno, na Fiat Maryi. Na Fiat, to jest hymn na temat Fiat Maryi. Jak ona powiedziała, niech się stanie, miłość Ojca w Jezusie Chrystusie przyszła i zbudowała, zamieszkała w Arce i odtąd się zaczął proces budowania świątyni dla miłości Ojca w naszych sercach. Dlatego jest dość problematyczna nasza gorliwość, budując świątynię. Rzekłbym, dość sporo pogaństwa w tym jest. No, trzeba się spotykać i przez pierwsze 300 lecia chrześcijanie się spotykali w jakichś domach modlitwy, w większych salach, bo przeżywali, że oni są świątyniami. Miłość Ojca jest we mnie, mnie pokocha jako grzesznika, mnie leczy i tego, i tak dalej. A my dzisiaj robimy perły, już nie powiem nic o Świętej Lipce. Tak. Gdzie lud Boży przyjeżdża i z Polski, i z zagranicy. Tak. Tak. No, ale żeby mieli życie, nie wyrzucili ze Świętej Lipki, żebyście mogli w przyszłym roku przyjechać, to może zamilknę. To się zmieni w epoce Ducha Świętego. Zaręczam was. Patrzcie, ona nie wierzy w życie wieczne. Tak, tak. Przecież w zwiastowaniu jest wyraźnie powiedziane, że tam, przede wszystkim tam, Ojciec dla nas, to co Bóg jako absolut ma, wszystko to jest dla swych dzieci. On ma moc cały być dla każdego. Tak jak słońce, które stworzył, niby oświeca rodzinę ludzką, ale słońce całe się daje mnie, tobie, całe. Takie Bóg ma możliwości. To teraz przeczytajmy już tylko z pierwszej księgi Kronik, tak podpowiedziałem trochę. Jezus, jeżeli w pewnym momencie, jeżeli Maryja idzie w tej pierwszej części Ewangelii Łukasza do Jerozolimy, tam gdzie Jezus zdał egzamin dojrzałości, stał się prawdziwym Izraelitą i z nikim z oczu, także dopiero w trzecim dniu ich odnaleźli. On próbował korygować tam ujęcie Mesjasza w świątyni i dał Maryi znak, że będziesz szukać mnie 3 dni kiedy ja się zatracę w oddaniu każdemu człowiekowi, kiedy ja się zatracę aż po śmierci. No i w Ewangelii Łukasza w pewnym momencie, to jest w rozdziale 9, wiersz, bo to jest 50, któryś tam, Jezus postanowił wędrować do świątyni, do Jerozolimy i tam w krzyżu i zmartwychwstaniu darze pięćdziesiątnicy zbudować z naszych wnętrz prawdziwy dom. Dlatego chrześcijaństwo to jest Bóg w nas, ludzie kochani. Z tego się spowiadajcie, czy żyjesz Bogiem w sobie. Czy też jak jest problem, lecę do kościoła. A Pan Jezus mówi, jeszcze niczego nie rozumie. Jeszcze niczego. Ale przeczytajmy sobie.
Gdy Dawid zamieszkał w swoim domu, rzekł do proroka Natana, oto ja mieszkam w pałacu cedrowym, arka zaś przymierza pańskiego pod zasłonami namiotu. Natan powiedział do Dawida, uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Bóg jest z tobą. Lecz tejże samej nocy Bóg skierował do Natana następujące słowa. Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi, to mówi Pan. Nie ty zbudujesz mi dom na mieszkanie. Nie mieszkałem bowiem w domu od dnia, w którym wywiodłem Izraela aż do tego dnia, ale przechodziłem z namiotu do namiotu lub przybytku. Gdziekolwiek wędrowałem z całym Izraelem, czy choćby do jednego z sędziów, którym nakazałem paść mój lud, czy powiedziałem kiedykolwiek, dlaczego nie zbudowaliście mi domu cedrowego? A teraz przemówisz do mojego sługi Dawida. To mówi Pan zastępów. Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim izraelskim. I byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się udałeś, i wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi izraelskiemu i osadzę go, i będzie mieszkał na swoim miejscu. Nie poruszy się on już i ludzie nikczemni nie będą go już niszczyć jak dawniej, od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad moim ludem izraelskim. Poniżę wszystkich wrogów twoich, a ciebie wywyższę, bo zbuduję ci dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i będziesz musiał odejść do twoich przodków, zbudzę twojego potomka po tobie, którym będzie jeden z twoich synów i utwierdzę jego królowanie. On zbuduje mi dom, a ja utwierdzę tron jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Łaskawości mojej nie cofnę od niego, jak cofnąłem od tego, który był przed tobą. Osadzę go w moim domu i w moim królestwie na zawsze, a tron jego będzie utwierdzony na wieki.
Dziękuję. Oczywiście anioł Gabriel w Ewangelii Łukasza w zwiastowaniu do tych słów nawiąże i twoje fiat sprawi, że to, co obiecałem Dawidowi, że to ja zbuduję miłości Ojca, prawdziwą świątynię z wnętrz ludzkich. A to, co wy, królowie, budowaliście dla mnie, to się skończy tym, że przyjdą poganie i tą unicesją, bo to jest funta kłaku warte. Zapamiętujemy, po pierwsze, Jezus idzie do Jerozolimy, by powiedzieć, chcę ci dać miłość Ojca. Miłość Ojca do każdej ludzkiej istoty. I z tego będzie cię rozliczał, ponieważ w Ewangelii Mateusza, w Ewangelii o Kościele, Jezus mówi, cokolwiek drugiemuście uczynili, toście mnie uczynili, czegoście drugiemu nie uczynili, tegoście mnie nie uczynili. Ponieważ Ja w krzyżu, w tym nowym przymierzu, w zmartwychwstaniu, w krzyżu, utożsamia się z każdą ludzką istotą. Czy on wierzy we mnie, czy nie wierzy, czy on o tym wie, czy nie wie, to ja przez moją miłość będę w nim czekał, żeby mu dać siebie po śmierci, po jego śmierci. Przede wszystkim nam, kapłanom, grozi to, że my dla Boga, my dla Jezusa, my dla. A nie w punkcie wyjścia Bóg dla mnie. I w całej pracy nad sobą trzeba zaczynać od tego, nie ja, to co ja dla Boga, tylko to co On dla mnie. On mi chce wnieść swoje dary, dary Ducha Świętego i wziąć mnie na służbę. Ale tej miłości, żeby nie dekorować krzyżami ścian, bo to nie jest do dekoracji, i na grobach nie stawiać krzyży. Można stawiać, można wieszać, tylko chodzi o to, żebyśmy patrzyli na tego węża miedzianego wtedy, kiedy coś nam się nie powiedzie, to znaczy mamy poczucie winy, że nie akceptujemy, szemrzemy, tak jak demon jest jednym wielkim szemraniem, tylko byśmy rzeczywiście w swoim wnętrzu już, czy też mając krzyż na ścianie, żebyśmy wchodzili w kontakt z tą miłością, z tym miłosierdziem, z tym sądem. To właściwie powinny was puścić do domu. Zaśpiewajcie, pomyślcie co dalej. Zawsze mi to dobrze robi, jak oni śpiewają. Bo byłoby dobrze nadmienić, że w Ewangelii Łukasza są trzy zwiastowania. Najpierw Zachariaszowi w świątyni, że jego modlitwa została wysłuchana. Później zwiastowanie Maryi i Elżbiecie. I wreszcie zwiastowanie pasterzom. I że struktura literacka tego jest taka, że wszędzie reakcja na kontakt z Boga, z człowiekiem, z Zachariaszem, z Maryją, z pasterzami, to jest lęk. Bóg wchodzi w kontakt ze stworzeniem i ogłoszenie dobrej nowiny Zachariaszowi najpierw, twoja niepłodna żona, podwójnie niepłodna, bo z racji też lat, jednak będzie miała syna, który spełni niezwykłą funkcję. Będzie uświęcony już w łonie twojej żony, ponieważ mi się to nie mieściło w głowie. W związku z tym daję ci znak, że tak na pewno będzie, że to nie śnisz teraz, nie śpisz, tylko jesteś przytomny. Wyjdziesz do ludzi i za nie mówisz. Nie udzielisz im błogosławieństwa. Mechanicznie tak, tego za nie mówisz. To będzie znak dla ciebie. Przez to zaniemowienie, w tym zaniemowieniu jest pewna katecheza, mianowicie tak długo, dopóki Maryja nie powiedziała fiat, księgi Starego Testamentu milczały, ale z chwilą fiat Maryi wszystkie zamieniły się w dobrą nowinę, w Ewangelię. W związku z tym tak zwana skrutacja, czyli to łączenie, jest ważne, ponieważ Ewangelie i te księgi mają w sobie już fiat Maryi, Boże życie. To, co milczało, przemówi, bo to będą obietnice spełnione. Maryja oczywiście przez swoje przyjście do Elżbiety spełni to, o czym mówi Księga Rodzaju, rozdział 3, wiersz 15. Proszę z pamięci to mówić. Tak. Twoja
pełna.
O, musimy jej proszę przygotować dyplom tutaj dla naszej pani doktor. Proszę, proszę, na zakończenie uroczyście wręcz. Tak. Maryja przychodzi i spełnia tę obietnicę, uświęca w łonie Elżbiety tego, który będzie miał pełne poznanie, na czym polega zbawienie, jakie są obietnice Boże. I ta niepłodna Elżbieta jest symbolem epoki Ojca Starego Testamentu. Pamiętacie, że Bóg udzielał jakieś katechezy, poczynając od ojca wiary Abrahama, że mu dał niepłodną Sarę, co było dla niego szczytem cierpienia, bo po co pracować? Po co pracować? Po co zdobywać majątek, jak nie mam potomstwa? No ale ja ci dam ci. Lata mijają, próchnieje, wapno się sypie. A to jak nie ma, tak nie ma. No i wreszcie Sara jakoś tam mówi, słuchaj, może byśmy to poratowali przez moją niewolnicę, tak. No i mamy dzisiejszych Arabów. Bo nie urodzili się z obietnicy. Te kobiety niepłodne, było ich siedem. Było ich siedem. Te, którym Bóg zawieszał niepłodność, żeby później otrzymały płodność ze Słowa Bożego. Że prawdziwa, miła Bogu płodność jest w Słowie Bożym. Kto zjada Słowo Boga, staje się płodny. No ja jestem płodny, bo patrzcie, ile mam dzieci. I to w różnym wieku. Tak. Możliwości moje są ogromne. Tak. Płodność jest złożona w Piśmie Świętym i dlatego też warto czytać Pismo Święte. Nie będziecie wiedzieli, kiedy nastąpi przemiana. To On będzie czynił to, ponieważ Słowo Boże jest porównane do ziarna, a ziarno ma w sobie dwie rzeczy, mądrość Boga i moc realizowania tego programu. Mamy reagować tak, jak Maryja w zwiastowaniu. Niech się stanie, niech się dzieje, Panie Boże, we mnie, w moim życiu, tak jak tutaj piszesz w tej księdze, niech się dzieje. I to będzie się dziać. I będziecie wzięci na służbę. Zawiesza płodność, żeby powiedzieć, mnie taka płodność tylko według ciała nie interesuje, nie bawi, ponieważ to są dzieci, które wewnętrznie należą do demona, a nie do mnie. Dopiero Jezus i Maryja zaczną rodzić prawdziwe dzieci Boże. Nowi rodzice. Więc historia z Zachariaszem i Elżbietą to jest jak gdyby podsumowanie dramatu Starego Testamentu. Wreszcie zwiastowanie Maryi to jest zwiastowanie, które ma dwa etapy. W Nazarecie i Ain Karim. Najpierw reakcja lęku. Najpierw Maryja jest niepłodna z własnej woli, z racji tego, że złożyła ślub dziewictwa, w intencji przyjścia Mesjasza. Taki ślub złożył też święty Józef, jak mówi Pan Jezus w Marii Waldorcie. W intencji przyjścia Mesjasza, jak gdyby się wyrzekli szansy, że oni pochodzący z rodu Dawida, wtedy, kiedy Bóg mówi, kiedy mi coś oddajesz, to ja ci też to zwracam, ale w takim wydaniu, więc nie bójmy się tego, że jak ja Bogu coś oddam, to zmarnuję sobie życie. Jak dzień mu oddam, to zmarnuję tak. Otóż najpierw jest niepłodna z własnej woli i anioł zwiastuje, nie bój się, nie bój się. Nie bój się, że będziesz niewierna ślubowi, bo poczniesz mocą Ducha Świętego. Będzie i ślub dziewictwa, i będziesz matką. Ba, będziesz najplodniejszą z niewiast, bo wszyscy, którzy się znajdą w niebie, w Ojcu, to będą twoje dzieciaki. No i która ma więcej dzieci? Tak, która? I to jest sens celibatu, proszę moich przyjaciół, tutaj tam mamy, ewentualnie was, panie, które, że tak powiem, no, nie mają potomstwa i żyją w stanie bezżennym, bo tak się ułożyło. To jest sens celibatu. Celibat zawsze będzie w Kościele. Zawsze będzie w Kościele, mimo że na Zachodzie już wszyscy tak zmądrzeli, że już chcą zwolnić, żeby tego charyzmatu nie było. Ponieważ tu ma przyjść, przez tę ofiarę ma przyjść i ekspiacja, i ta inna płodność, płodność według Ducha. Znak. Elżbieta jest w ciąży. Idź, przekonaj się. Tam otrzymasz pieczęć, że Słowo Boże niesie płodność. Idzie do Elżbiety, wkracza do domu, pozdrawia i uświęca Elżbietę. Duch Święty czyni z Elżbiety proroka i ona zwiastuje, kontynuuje zwiastowanie z Nazaret. A skądże mi to, że matka mego Pana przychodzi do mnie? I mówi o święceniu Jana Chrzciciela. W łonie się cieszą. Popatrzcie, w łonie się cieszą. I tam się realizuje znowu Księga Rodzaju, rozdział 3, wiersz 15. Proszę powtórzyć, nie wiem, czy mi się by teraz potrafiła. Tak. Dobrze. No ale nie mówcie, bo za dużo tych dyplomów było. No i wreszcie Maryja reaguje wyśpiewanie Magnificat. No i zwiastowanie pasterzom. Nie bójcie się. Nie bójcie się waszego odrzucenia, bo to był tak zwany lud ziemi, tak to ich nazywali na fakultetach teologicznych w Jerozolimie. Pasterze byli dawani jako przykład, kto na pewno się nie zbawi. No kto się nie zbawi? No goje, poganie, wiadomo. Ale w naszym narodzie to pasterze. Nie myją się. Obmyć rytualnych nie stosują. Cuchną, śmierdzą. Tak. No bo jak on tam cały rok przebywał na stepie, to to od czasu do czasu tylko tam coś zmienił swojej garderobie. I tak w kaplicy czy w kościele przy takim usiąść to było dość nieciekawie. Tak, tak. No więc byli przykładem ludzi odrzuconych w ramach narodu wybranego. No i właśnie w Mesjaszu przyszła miłość Ojca. Mówi, nie bójcie się, nie jesteście odrzuceni. Ja was zapraszam na ucztę mesjańską. Znak niemowlę żłobie. Niemowlę, ponieważ Jezus Chrystus właśnie będzie dzieckiem, niemowlęciem w szczycie oddania się nam w krzyżu. Aniołowie wychwalają. Zwiastowanie Maryi jest to epoka syna, a zwiastowanie pasterzom jest to zapowiedź epoki Ducha Świętego. Są to odpowiedniki epoka Ojca, Izajasz pierwszy, epoka Syna, Izajasz drugi, bo tam są te cztery pieśni o cierpiącym słudze Jahwe, czego Jezus dokona, klucze do czterech Ewangelii. No i wreszcie to, co Jezus zacytował w synagodze w Nazarecie, przyszedłem spełnić rok łaski, rok pojęcie szabatu zrealizować, roku szabatowego, roku jubileuszowego. Dać wam takie bogactwo poprzez moją matkę, głębinę waszych wnętrz, że wreszcie się wam ręce rozkurczą to, co tak przyciskacie do swego, ona mówiąc, to jest moje. Nie ruszaj tego, warać się od tego, to jest moje. No i można by na zakończenie powiedzieć ten fakt, który cytuje ksiądz biskup już nieżyjący, węgierski, który mówi, że człowiek po grzechu pierworodnym przypomina małpy. Drastyczne porównanie, bo małpy łapano kiedyś do zoo w ten sposób, że budowano klatki z desek, i tam wewnątrz tej klatki były przysmaki. Małpa mogła włożyć tak rękę, jak chwyciła ten przysmak, zaciskała pięść i już nie mogła wyciągnąć. Była więziona. Były na tyle głupie, że panowie podchodzili z sieciami, żeby narzucić, obezwładnić, związać, no i wiadomo, to zoo. Odtransportować. Te małpy szalały, robiły pod siebie, ale tego przysmaku nie puścili. Nie puścili. Po grzechu pierworodnym człowiek jak czego dopadł, to nie puści tego. I dopiero trzeba było wysycić wnętrze człowieka innym bogactwem, królestwem życia wiecznego, żeby człowiek puścił ten przysmak doczesny i uciekł przed tym, który mu chce narzucić siatkę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki.